Czy jesteśmy gotowi, Czarku, do startu? Jesteśmy gotowi.
A jest... Myślałam, że ty to puścisz intro? Na wstęp.
Mamy intro, dobrze. Tak, tak. Intro za chwilę będzie w sumie. Ja je tak robię zazwyczaj, że teraz jest wstęp, a potem...
Kiedy rozmawiam, a dobrze, i potem intro.
Tak, tak. Tak. Więc okay. Witamy bardzo serdecznie w 6. odcinku nowego podcastu.
Dzisiaj naszym gościem jest gość niezwykły, czyli Wojtek Marcinkowski.
Witamy cię, Wojtku.
Cześć, bardzo mi miło.
Zanim przejdziemy do rozmowy, ja tylko jeszcze przypomnę, tutaj wiecie, zobowiązania. Przedsięwzięcie Wirtualne Muzeum Teatru realizowane jest przy wsparciu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO dla Kultury. Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej Next Generation EU oraz ze środków miasta Słupska.
W ramach Wirtualnego Muzeum Teatru.
Tak, a my się nazywamy Magdalena Jarząb.
I... Kuba Mielewczyk.
Pamiętałaś bardzo.
Tak, dzisiaj tak.
A całość realizuje Cezary Reinert. Witamy serdecznie w nowym podcaście. Nowy podcast. Wojtku, można powiedzieć, że wróciłeś do nas, a właściwie nie można powiedzieć, po prostu wróciłeś do nas.
Tak, zgadza się, wróciłem.
Bo ci z Państwa, którzy właśnie nie wiedzą, Wojtek wrócił do zespołu.
Tak.
Na stałe.
Tak. To znaczy, na razie umowę mam podpisaną na 2,5 miesiąca. Mhm. Jak będzie dalej, nie wiem. Mam nadzieję, że zostanie przedłużona. No ale wróciłem tutaj po 2 latach nieobecności prawie, bez 1 miesiąca. Mhm.
Będziemy na pewno dużo o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ale zanim to się wszystko wydarzy, to wiesz co, mamy tutaj taki stały segment już od 5 odcinków. Okay. W 6 też chcemy to zrobić. Tak zwane szybkie strzały. Na pewno wiesz, o co chodzi. Tak. Wszyscy słuchamy podcastów, Polacy kochają podcasty. Tak, tak słyszałem ostatnio. To czy to? Tak jak pizza czy makaron, szybkie wybory, szybkie odpowiedzi. No i właśnie, szybkie odpowiedzi. To jest istotne, bo czasami zdarza się, że chcemy coś dodać. Tutaj tak nie ma. Tu dobrze. Jest po prostu to czy dobrze. To. Magda, bardzo proszę, zaczynaj.
Dziękuję bardzo. Bezpieczeństwo czy ryzyko?
Bezpieczeństwo.
Premiera, która siada od razu, czy spektakl, który dojrzewa po 10 przedstawieniach?
Spektakl, który dojrzewa. No.
Mhm. Scena jako azyl, czy scena jako pole walki?
Może być i to, i to?
Nie, no nie może być.
To jest to, czy to?
Dobra. Jednak chyba jako azyl.
Okej. Okay. Teraz moja?
Tak.
Kolejny. Dyscyplina wyniesiona z tańca, czy aktorska intuicja?
Aktorska intuicja.
Rola budowana od ciała i ruchu, czy od tekstu i analizy?
Od ciała i ruchu.
Właśnie, bo dużo o tym ciele i ruchu czytałem o tobie, przygotowując się do tej rozmowy, bo myśmy się wcześniej nie znali i właśnie gdzieś tak pomyślałem o tym podcaście, że to będzie w ogóle fantastyczna okazja do tego, żebyśmy trochę więcej się o sobie dowiedzieli, ale na pewno ja chciałbym więcej dowiedzieć się o tobie, bo jednak jesteś naszym gościem, ja już gościem byłem w ogóle.
Swoim?
Czy właśnie trochę tak.
Trochę tak. Trochę tak wyszło. Ja miałam prowadzić, ale zawsze się wtrącał i...
Nieprawda. Akurat byliśmy bardzo grzeczni, odcinek wyszedł fantastycznie. Ciekawe, jak zostanie odebrany. Bo my w sumie jeszcze tego nie wiemy. Ale Wojtku, ja przeczytałem w rozmowie z tobą na stronie Teatr takie zdanie. To było po 2 latach obecności tutaj w teatrze. Nowy teatr to mój dom w przenośni i dosłownie. No i kurczę, czy z domu się odchodzi, wychodzi na jakiś czas, porzuca się go na chwilę?
Myślę, że tak jest. Jest tak, że... Myślę, że nie wszyscy to robią, ale jest taki czas, że kiedy się dorasta, to się ten dom opuszcza, co nie? Ja wyjechałem z domu w wieku 18 lat, 18-19, zaraz po maturze. A tutaj też z wielu względów ten dom musiałbym opuścić. Na chwilę przynajmniej. Ale dom to jest też takie miejsce, do którego można zawsze wrócić właśnie i w którym się człowiek czuje bezpiecznie.
A czy ty opuszczając ten teatr miałeś wtedy, w tamtym momencie taką myśl, że wrócę tu?
W tamtym momencie nie. Mhm. W tamtym momencie nie miałem takiej myśli, bo w tamtym momencie byłem w dosyć takiej trudnej sytuacji i myślałem w tamtym momencie, że w ogóle nie wrócę do zawodu.
Okej, czyli to miało być takie totalne zerwanie z zawodem, a nie tylko z tym miejscem.
Tak, myślałem. Wtedy przynajmniej, wtedy, kiedy byłem w takiej najgorszej kondycji właśnie, no takiej fizycznej i psychicznej, bo to się tak łączy ze sobą. Także wtedy tak było, no.
Ale to było wypalenie zawodowe w tamtym momencie?
Wiele rzeczy się na to złożyło, bo myślę, że też właśnie dużo pracy, ale też no takie rzeczy, o których chyba nie chciałbym mówić tutaj. No ale wypalenie zawodowe było, to znaczy, to było chyba tak na granicy. To jeszcze nie było tak całkiem, chociaż już myślałem, że no nie wrócę do tego zawodu, ale tak na granicy myślę, że to było tego wypalenia już.
Mhm. Czyli, czy opuszczając właśnie w tamtym momencie teatr, mówisz, że myślałeś, że nie wrócisz już w ogóle do zawodu. I czym się zająłeś wtedy?
Wtedy zostałem barberem.
Okej.
Okay. Tak, zostałem barberem. Szukałem jakiegoś takiego zawodu, w którym, bo czułem, że bardzo tego potrzebuję, w którym od razu mam efekt. Czyli, że robię coś i mam efekt. Bo no, wiem, jak wygląda praca w teatrze. Tutaj czekam na ten efekt kilka miesięcy.
Tak.
I do końca nie wiemy, co wyjdzie. A tutaj, jeśli chodzi o barbering, to jest tak, że no, mam kilku klientów w ciągu dnia i widzę efekt mojej pracy i widzę kilka tych efektów, bo przychodzi do mnie kilka klientów, więc czegoś takiego potrzebowałem.
No i potrzebowałem... Trochę, bo jest sztuka, nie? Ogólnie to nie jest, wiesz, tylko rzemieślniczy zawód.
Jest to sztuka i jest też to spotkanie ciągle z drugim człowiekiem, bo to wymaga też takiego tworzenia atmosfery tego spotkania i też takiego wchodzenia w relacje z tymi klientami. I dodawania im też takiego poczucia, że są ważni na tym barberskim fotelu i że chce się jak najlepiej po prostu no, wykonać tę usługę. Więc mimo, że byłem za tym fotelem barberskim, to korzystałem z tych moich zdolności też. Aczkolwiek też ciągle przyjeżdżałem tutaj grać gościnnie spektakle, w których byłem.
Tak, no bo to było, nie odciąłeś całkowicie od tego miejsca, prawda? Miałeś jakąś taką stałą relację. I ogólnie przyznam szczerze, że w tamtym momencie, kiedy ja zostałem zatrudniony w tym teatrze, to miałem takie poczucie, że jakby wchodzę na twoje miejsce. No bo trochę tak było, nie ukrywajmy, nie? Nawet gdzieś myślałem w pewnym momencie, czy to jakieś podobieństwo takie wizualne, nie? No bo też mamy włosy zaczesane na bok, raczej jesteśmy wysocy.
Teraz już obaj mamy okulary.
Chudy, ja jestem taki, jeszcze mam okulary oboje.
Ale ja obserwując te zmiany, właśnie jakby miałam takie pierwsze wrażenie, że jakby jest.
No tak, no to było oczywiste, prawda, że jakiś taki podobny...
I też robisz zastępstwa za Wojtka.
Znaczy zrobiłem tylko jedno w opowieści wigilijnej, które zresztą było bardzo fajne. W ogóle dziękuję ci za to, bo fajnie się bawiłem.
Proszę bardzo.
Zazdroszczę oczywiście ról w innych spektaklach, ale mam nadzieję, że...
Chciałbyś babcię klauzytową?
Oczywiście. Nie wiedziałem, że masz na taką rolę na swoim koncie, ale oczywiście,
że... Nie wiedziałeś? Nie widziałeś naszego małego PRL-u?
Nie.
To musisz przyjść, akurat chyba będzie w... Marcu?
W lutym,
pod koniec lutego. Kiedy wyjdzie ten odcinek?
Jeszcze przed chyba, więc...
No, to zapraszamy ale
jeżeli
na
nie,
nasz
to
mały PRL,
zapraszamy na następne. Tak, ale mam nadzieję, że wyjdzie przed. Mówisz... Nie właśnie o co mi chodziło.
Nie ma cięć.
Nie ma cięć, to jest żywioł. Bo o tym barberingu właśnie chciałem jeszcze... właśnie, że... Bo mówisz, że to jest ciągle spotkanie. Pamiętam, że nawet mi, moja mama, zanim jeszcze miałem ten pomysł aktorski, powiedziała, że powinieneś iść na fryzjera, bo ty masz gadane, wiesz, i to jest ważne, nie? Ale mam wrażenie, że barbering... zmienił oblicze trochę fryzjerstwa, bo do tej pory właśnie jakoś mi się kojarzył fryzjer z tym, że przychodzisz, siedzisz w kolejce 12 mężczyzn i po prostu fryzjer leci każdego 10 minut, tak samo, generalnie nie pyta za bardzo, jak chcesz, a teraz przychodzisz do barbera, zadajesz pytanie, nie wiem, o whisky, tam stoi bilard, tu piłkarzyki, tu się jakaś społeczność tworzy i mam wrażenie, że na tym chyba teraz polega, nie? Trochę barbering, żeby stworzyć jakąś taką społeczność wokół tego miejsca.
Tak, te w ogóle różne barbershopy mają na siebie różne pomysły. To też zależy od właściciela, który ten barbershop zakłada, bo inaczej inny barbershop mają na przykład jacyś fani motoryzacji, inni piłki nożnej. I też wtedy wystrój się różni, albo jakieś elementy takiej rozrywki, która też tam jest uskuteczniana, bo u nas było akurat PlayStation, ale mogą być piłkarzyki. Ty mówiłeś chyba kiedyś też, że się spotkałeś z tym, że jest bilard, co nie?
Tak, tak, tak. Ja byłem w ogóle w jednym berberze, gdzie była jakby cała taka piwnica, w której to była jakby osobna część, której nikt nie strzygł, tylko tam po prostu zażywało się jakiejś dodatkowej rozrywki. Tam można było cały dzień właściwie spędzić, nie? W tym barbershopie. No. To było ciekawe.
Tak. Tak, tak, tak. No jeszcze raz, możesz to pytanie powtórzyć?
Znaczy się pytanie było bardziej takie otwarte. Byłem zaciekawiony tym barbershopem jako, wiesz, takim miejscem spotkania, nie? I, tak. Czy jakby to spotkanie, o którym mówiłeś z każdym klientem, było na pewno ważne dla ciebie, tak jak mówisz, ale czy taki zawód, w którym ciągle ścieramy się z kimś, kto trochę ma wobec nas oczekiwania, wobec jakiejś takiej usługi, nie powoduje jakby dodatkowego właśnie stresu? Bo mam wrażenie, że pracując w teatrze jest tak, że przychodzimy na próbę, tam jakby ktoś czegoś od nas wymaga, ale generalnie obecnie jest tak, że raczej jest tam bardzo dobra atmosfera, przynajmniej w naszym zespole. I potem wychodzimy, gramy i generalnie nie zderzamy się za bardzo z opinią, nie? A tutaj jest tak, że trochę ktoś może mieć jakieś takie wymagania, no kurde, jak mnie ostrzygłeś, nie?
Tak,
brzydko,
tak.
Nie?
Tak. No. Tak, no i myślę, że niezależnie od tego, jak się tą usługę wykona, to tacy klienci mogą się zdarzyć, bo faktycznie może się zdarzyć też, że jakaś fryzura nie siądzie i klient będzie niezadowolony. Też klienci mają takie różne poziomy oczekiwań i wtedy też w zależności od tego, czego oczekują i jaka jest na przykład ocena na, nie wiem, na Booksie albo na Googlach, to szukają takiego barbershopu, który będzie w stanie jakby zaspokoić ich potrzeby. Albo na przykład, nie wiem, kiedy mają klienci długie włosy, dłuższe włosy, które wymagają strzyżenia nożyczkami.
To już jest sztuka.
To są takie trudniejsze techniki, bo zazwyczaj po prostu boki się robi maszynką na krótko, fejda się jedzie i klienta się pyta, czy od zera, czy od maszynkowego zera, czy od 3 mm.
Kurczę, to jest bardzo ciekawe. W ogóle to barberstwo jest fascynującym jakimś takim zjawiskiem dla mnie, ale to myślę, że jesteśmy tutaj bardziej dla teatru.
Ale to też może być, wiesz, ktoś sobie będzie jechał samochodem, słuchał podcastu i
tak.
Zajmuje się tym temat.
Oczywiście jest taka możliwość, ale ja chciałem zapytać bardziej o...
Mogę ja zapytać?
Tak, jasne, to ja sobie zachowam to pytanie.
Dobrze, zachowaj sobie. Ja mam pytanie, czy właśnie jak wracałeś do nas na te gościnne spektakle, to nie miałeś w sobie takiego poczucia, że a może zostanę na dłużej? No bo jednak wracałeś na farsy, na nasz mały PRL, czyli spektakle, które nasi widzowie uwielbiają i ciebie w tym uwielbiają, więc nie miałeś takiego poczucia, że jednak a może spróbuję, może wrócę?
Właśnie to poczucie się tak rodziło z czasem.
Okej.
Okay. I to było bardzo fajne, że ja miałem te spektakle takie gościnne, dlatego że mogłem obserwować siebie, jak ja też się zmieniam i jak się zmienia moje nastawienie jakby do zawodu i do bycia na scenie. I to wszystko właśnie powodowało, że mogłem siebie obserwować i podjąć taką decyzję, że kurde, już jest na tyle dobrze i na tyle odpocząłem, że mogę wrócić, że chcę wrócić, bo w ogóle poczułem taką miłość do tego zawodu z powrotem i taki zachwyt nad tym i taką tęsknotę też za tym, co daje teatr, a czego barbering nie oferuje po prostu.
Ale czy to nie jest też tak, że trochę wróciłeś do innego miejsca niż je opuszczałeś?
Zdecydowanie tak, dlatego że w międzyczasie wydarzyła się zmiana dyrektora i właściwie nowej pani dyrektor, czyli Zdence Pszczołowskiej, zawdzięczam to, że tu jestem, bo to ona mnie zatrudniła.
Ale też wydaje mi się, że wróciłeś też trochę do innego zespołu, bo doszło do dosyć dużych przetasowań z tego zespołu, który opuszczałeś, został tylko Igor i Krzysztof i Kasia.
I Kasia.
Tak. Chociaż Kasia dołączyła chwilę chyba, tak? Przed tym, jak opuszczałeś ten teatr, czy ja się mylę?
Nie, z Kasią już graliśmy w opowieści wigilijnej. Więc z Kasią się już dosyć dobrze poznaliśmy, bo właściwie od kiedy Kasia chyba jest 3 lata?
Kasia jest od małej 15.
Od opowieści wigilijnej.
Od opowieści wigilijnej. Tak, właśnie. No. To też Alicję razem graliście?
Tak. Więc z Kasią się dobrze poznaliśmy, z Igorem też, z Krzyśkiem. Z Anią też się poznałem, dlatego że mieszkaliśmy razem w naszym domu aktora, więc tak. Spędziliśmy trochę czasu. Więc Ania też była dla mnie jakby już bliższą osobą. Także
wy się nie znaliśmy.
Fajne, że właśnie ja też się cieszę, że mamy taką szansę tutaj sobie porozmawiać.
Nie, no w ogóle ja się cieszę, że nasz zespół jakiś jest taki młody duchem, bo tu nawet nie chodzi o to, że jakoś że wykluczam Krzysztofa ze względu na jego wiek, ale też mam wrażenie,
Krzysztof też jest młody duchem.
Tak, że w Krzysztofie w ogóle też odkrywam ostatnio jakąś taką nową energię w ogóle aktorską, osobową. Przez to chyba też w jakim zespole właśnie pracuję obecnie i w jakim my mamy w ogóle jaką energię nawet teraz na ten tramwaj. Zwanym pożądaniem wszyscy wytwarzamy. To jest niesamowite, bo no, przyznam szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie czułem w tym zespole, jak teraz. Zawsze było dobrze, ale teraz jakby jest jeszcze lepiej. A myślałem, że się już nie da, więc to mnie zaskoczyło.
To zapraszamy na tramwaj zwany pożądaniem. Oboje
koniecznie.
Panowie grają, więc zapraszamy.
Tak, to będzie nasze pierwsze spotkanie na scenie, ale myślę, że mam nadzieję, że nie ostatnie. Bo właśnie mówisz, że masz umowę na 2,5 miesiąca, no ale nie ukrywajmy, że wszyscy chyba liczymy na to, że to nie jest tylko 2,5 miesiąca.
No ja też na to liczę, ale nie wiem.
A czy Słupsk może stać się dla ciebie miejscem już takim na stałe? Czy myślisz w ogóle?
Wiesz co, ja wolę tego, w ogóle życie nauczyło mnie chyba, żeby nie zakładać takich rzeczy, bo w ogóle tego, co się wydarzyło, nie, jakby w ogóle się nie spodziewałem takiego zwrotu akcji. Na pewno spędzę tutaj trochę czasu, ile nie wiem, ale na razie to będzie mój dom. No.
Bo w trakcie tych podcastów przewijał nam się często jakiś taki temat stabilizacji w życiu aktora. No i często tej stabilizacji po prostu nie udaje nam się osiągnąć. I ciągle musimy być w jakiejś takiej podwyższonej gotowości, na jakimś alercie, że za chwilę może ktoś zadzwoni i okaże się, że przeprowadzamy się do Wrocławia, bo tam znajdzie się praca. Ale nie masz jakiejś takiej potrzeby w sobie właśnie osiągnięcia tej stabilizacji na jakiś dłuższy czas?
Wiesz co, w tym momencie wyszedłem z tak jakby z takiego mojego wewnętrznego środowiska po prostu, które w ogóle nie miało stabilizacji, że to, co mam teraz, mi wystarcza, co nie? I co się będzie działo dalej, nie wiem tak naprawdę. Ważne jest dla mnie to, że teraz się dobrze czuję i że teraz jest dobrze i że teraz czuję o wiele większą stabilizację niż nawet kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze pracowałem w barbershopie.
Okej. Okay. Ale czym jest Instytut Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej?
Bo
ja wyciągnąłem z tej rozmowy z tobą, że gdyby nie teatr, to byłbym psychoterapeutą. No i mówisz, że wybrałeś ten barbering. Nie myślałeś o tym zwrocie właśnie, bo skoro studiujesz czy studiowałeś tak, w Instytucie Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, to domyślam się, że gdzieś ta fascynacja psychoterapią nadal w tobie jest żywa.
Tak, jest. Ja miałem na siebie kilka pomysłów właśnie, jak może się moja ścieżka potoczyć. I jednym z nich była właśnie psychoterapia. Też skończyłem pierwszy rok szkoły psychoterapii w nurcie Gestalt. No ale stwierdziłem, że to jest zbyt wymagający zawód i że nie chcę iść w tym kierunku. I później, ze względu na to, że mi bardzo ta technika pomagała, bo to jest taka bardzo regulująca układ nerwowy technika.
Gestalt? Dobrze.
Nie, właśnie mówię o tej terapii czaszkowo-krzyżowej. Taka wywodząca się z osteopatii. I myślałem o tym, że jest to inny rodzaj też relacji z klientem, bo jest to praca przez dotyk po prostu. I pomyślałem, że to może być coś właśnie, co mogę robić, bo też jest to jakimś pomaganiem, ale z zupełnie innej perspektywy.
I ty kontynuujesz teraz te...
Tak, tak. Pod koniec tego roku kończę.
Okej. Okay. I myślisz, że to może być jakimś planem B? Albo czy to może na przykład stać się jakąś taką częścią twojej drogi aktorskiej? No bo nie ukrywajmy, że przecież no, ja też mam kumpli, którzy studiowali psychologię i to bardzo pomaga po prostu w tym zawodzie, tak? Bo to pozwala zrozumieć jakieś mechanizmy, które zachodzą w postaci.
Tak, tak, tak. Na pewno to może być taki dodatkowy zawód. To już będę miał chyba trzeci. Ubezpieczyłem się dobrze. Także myślę, że na pewno będzie to częścią mojego życia. Czy takiej drogi zawodowej, nie wiem. Bo jeszcze do certyfikacji trochę czasu. I jeszcze trochę nauki mi zostało. I takich sesji ćwiczeniowych. Aczkolwiek jeśli to nie będzie jakby moja droga zawodowa kolejna, to zawsze może być to jakieś dodatkowe źródło po prostu dochodu albo też takie narzędzie do pracy z, jakby z bliskimi mi ludźmi, jakby oferowania tego komuś, kto po prostu będzie w potrzebie.
Tak jak Jovita robi sesję Kobido i
tak,
też
no, dokładnie,
wiele
tak.
osób z tego korzysta, więc tak. takie umiejętności naprawdę, naprawdę się przydają. Chciałbym trochę zboczyć z tematu Dobrze. Teatru na sekundę dosłownie, bo masz na swoim koncie rolę w filmie Zaprawdę Hitler umarł i w serialu Artyści. Obie te produkcje są w reżyserii Moniki Strzemki. Domyślam się, ale raczej pytam, czy to jest pokłosie dyplomu?
Tak, myślę, że tak. No tak.
A czy, bo chciałbym właśnie więcej dowiedzieć się o tych rolach, bo nie widziałem filmu Zaprawdę Hitler umarł, bo chyba jeszcze nie jest dostępny.
Chyba
czy
nie
było premiery.
On chyba miał premierę na festiwalu w Gdyni.
Tak.
Ale chyba do takiej oficjalnej dystrybucji jeszcze nie wszedł. Nie mam informacji na ten temat, czy on wejdzie, czy nie i kiedy.
Ale czy to właśnie dzięki temu dyplomowi, bo to było Wesele, ty grałeś pana młodego.
Tak.
Czy ta wasza relacja z Moniką urosła już do jakiejś relacji takiej towarzysko-prywatnej? Jak tam się znalazłeś?
Nie, jeśli chodzi o tych artystów, to to było chwilę po naszym dyplomie. I tam zaprosiła do udziału w tym serialu jeszcze Natalię Łągiewczyk. Kacpra Sasina. Nie wiem, czy jeszcze kogoś od nas z roku, więc no to było bardzo miłe, bo po prostu mieliśmy szansę zagrać przed kamerą zaraz po szkole. A jeśli chodzi o ten drugi film, to chyba był przypadek czysty, bo zdjęcia były na Helu i potrzebowali... Na szybko chyba nie mieli po prostu obsadzonej tej roli właśnie takiego taty, który będzie no, chyba miał taką aryjską urodę i będzie wyglądał jak Niemiec. A ja w czasie dyplomu jeszcze miałem włosy takie jaśniejsze, teraz też mam zresztą, więc Monika mnie zapamiętała pewnie jako takiego, który do tej roli pasuje i po prostu zadzwoniła do mnie i się zapytała, czy jestem wolny wtedy i czy chcę. No powiedziałem, że oczywiście, że chcę. No i
chciałbyś
tak to się wydarzyło.
Bardziej rozwijać tą karierę filmową, bo też wiemy, jak trudne czasami jest pogodzenie pracy w teatrze z pracą, z próbą pracy w filmie. Czy po prostu o tym myślałeś? Bo próbowałem znaleźć jakieś informacje, bo my tutaj się nie ukrywamy, posiłkujemy często wizytówkami aktorskimi. Nie mogłem znaleźć twojej wizytówki nigdzie. A pamiętam warsztaty castingowe, gdzie nam castingerzy mówili, nie macie w internecie, to nie macie w ogóle na świecie, wiesz.
Tak,
i
tak.
pytanie, czy masz jakiś pomysł na to, żeby też gdzieś tam zaistnieć?
Tak myślałem, że właśnie padnie takie pytanie. I jest tak, że mnie, bo ja w ogóle jestem raczej nieśmiałym człowiekiem mimo tego zawodu, który uprawiam. I praca przed kamerą mnie po prostu bardzo stresuje. A teatr daje taką możliwość jakby poznania się z ludźmi, zbliżenia się do nich i zbudowania wokół spektaklu takiej społeczności, a praca w filmie łączy się z taką też dosyć sporą intymnością, z tym, że ludzie dookoła się zmieniają. I też tempo pracy jest zupełnie inne, bo ja na przykład bardzo wolno uczę się choreografii i bardzo wolno uczę się tekstu. Mhm. Tam trzeba też często szybko się tego tekstu nauczyć. No i z tych względów właśnie po tych moich przygodach serialowo-filmowych, kiedy dostałem etat tutaj, jakoś nie zabiegałem o taką pracę przed kamerą.
No bo chyba etat daje takie wyspokojenie też, nie? My po szkole jesteśmy tacy jurni, tak, głodni tej pracy, tak, w filmie, tak. A ona trochę potem po otrzymaniu etatu na przykład w teatrze to jakoś nas weryfikuje, nie?
Tak, też zwyczajnie nie ma czasu na to, bo jeszcze w takim teatrze jak nasz naprawdę jest się obsadzanym w większości tytułów, które teatr zamierza wystawić w sezonie. Więc po prostu nie ma czasu jeszcze w momencie, kiedy Słupsk jest daleko od Warszawy albo od Wrocławia, gdzie zazwyczaj się wszystko dzieje. No, także to jest taki dodatkowy problem tych dojazdów.
No tak, tak, to prawda. Ale jeszcze do tego filmu miałem pytanie, ale mi wyleciało z głowy teraz. Mm-hmm. Magda, uratujesz mnie?
Ja mogę to uratować, tak, ponieważ mówisz, że bardzo wolno uczysz się choreografii, a no ja właśnie wyczytałam, mm-hmm, że jakby swoją jednak drogę artystyczną zaczęłaś od tańca.
Tak, i też... Zgadza się.
To też mi w myślach.
Zgadza się.
Widzisz, to już szósty odcinek po prostu. Dlatego.
Zgadza się, no. Tak, ja mam za sobą taką sportową przeszłość taneczną.
Klasa A.
Klasa A, tak. No nie jest to klasa S, ale jest to klasa A.
A ja myślałem, że klasa A to wyżej.
Ja też myślałam,
nie, jeszcze najwyższy. Nie. Najwyższe jest S. Jest EDC, BAS. I S jest najwyższa.
Ciekawy alfabet mają w tym tańcu. Nie?
Tak, no. No, ale właściwie taniec to była taka moja pierwsza właśnie ekspresja artystyczna. Też bardzo mi taniec, myślę, pomógł, bo jakby czas liceum też był dla mnie trudny, a tam miałem taką bliską społeczność po prostu ludzi, których lubiłem, którzy mnie lubili i wśród których czułem się bardzo dobrze. No taniec był takim pierwszym moim właśnie...
Taniec też wyzwala chyba, nie? Tak po prostu, jeżeli mówisz, że miałeś jakieś wtedy...
On z jednej strony wyzwala, bo taniec latynoamerykański jest dosyć mocno sformatowany, jeśli chodzi o ruchy i o postawę. Ale na pewno jest to taka rzecz po prostu, że człowiek się dużo rusza, co nie? Że na pewno... No wiadomo, że ruch jakoś tak reguluje też układ nerwowy i jest bardzo pomocny w takich momentach, kiedy jest taka zniżka takiej kondycji po prostu psychicznej. Więc tak, no w jakimś sensie wyzwala na pewno.
Ale też już porzuciłeś ten taniec tak w ogóle, czy gdzieś się przejawia jeszcze? Wiadomo, może nie na scenie, ale gdzieś indziej ci się przejawia? Mm-hmm.
No na scenie właśnie też ostatnio zrobiliśmy Alicję w Krainie Czarów, mm-hmm, więc tam miałem szansę potańczyć. Ale czy ja wiem, czasem sobie w domu potańczę na przykład, albo nie wiem, jak pójdę na jakąś imprezę, ale... Taniec raczej już nie jest czymś takim, co robię dla ten sportowy, co robię dla przyjemności.
Bo to był jaki rodzaj tańca? Właśnie nie mogłem znaleźć, bo to już taniec latynoamerykański.
Tak, taniec towarzyski po prostu, tańce latynoamerykańskie, bo potem są jeszcze tańce standardowe. To jest walc angielski, walc wiedeński, quickstep, tango i foxtrot. Mhm. A tańce latynoamerykańskie to jest samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive.
W jaki sposób można tańczyć sportowo? To mnie fascynuje. Gdzie tam jest ta konkurencja sportowa?
Sportowa konkurencja, czyli turnieje tańców towarzyskich i mistrzostwa na różnych szczeblach, a też potem taka światowa kariera, jeśli ktoś chce w tym kierunku iść, bo są też różne organizacje tego tańca towarzyskiego, które zrzeszają tych tancerzy, którzy tańczą właśnie tak sportowo. Więc no tak można dążyć do tego, żeby no, wygrać nawet Mistrzostwa Świata.
No i ty masz na swoim koncie sukces też w tej materii,
tak,
prawda?
Tak, tak.
No i właśnie, czy to nie było... Co się stało, że gdzieś zarzuciłeś ten temat? Nie było jakiejś okazji właśnie ku temu, żeby iść dalej jeszcze? Żeby zdobywać kolejne trofea, tak jak mówisz, w jakąś stronę nawet ogólnoświatową?
Właśnie pojawił się też ten teatr w międzyczasie. Ale też... Też stało się coś takiego, że ten taniec zaczął mnie uwierać, że właśnie takie to sformatowanie i to, że to jest właśnie takie bardzo mocno osadzone w jakiejś estetyce, zaczęło mi przeszkadzać. Ale też właśnie to był taki moment, że musiałbym podjąć taką decyzję, żeby zostać tylko tancerzem. Że to się wiąże z tym, że trzeba się temu poświęcić zupełnie. I z tego się potem żyje właściwie, ucząc tańczyć, prowadząc szkołę. Więc to byłaby taka decyzja, która wiązałaby się z takim ciężkim wyrzeczeniem, a ja takiej decyzji nie chciałem podejmować w tej kwestii po prostu.
Rozumiem. Magda? Chciałabyś coś?
Tak, z miłą chęcią.
Proszę, proszę.
Ja bym wróciła do Wojtka Kościelniaka, ponieważ z tego, co wyczytałam, to był to twój profesor w EST.
Wiesz.
Tak.
W ogóle mamy bardzo podobną listę profesorów.
Tak?
Tylko powiem. Tak, patrzyłem właśnie w twoim opisie. Prawie wszystko się zgadza. Też byłem u Dracza, też byłem u Paszkelowicz. No mamy dokładnie niemalże identyczne.
Przeszliśmy tę samą ścieżkę.
Ale jednak ty nie zagrałeś w spektaklu Wojtka Kościelniaka u nas w Słupsku.
Nie, tak.
To prawda. Jednak ty, Wojtek, zagrałeś. I jakie to było spotkanie właśnie po jakimś czasie tutaj u nas przy pracy nad Alicją?
No było to spotkanie z takim moim guru, bo ja bardzo, bardzo, jakby zdając do szkoły teatralnej, piosenka aktorska to była jedna z rzeczy, która mnie też bardzo, bardzo jarała, naprawdę. I wiedziałem, że Wojtek Kościelniak właśnie wykłada w naszej uczelni i że jest po prostu, no, jakby takim profesjonalistą w tej kwestii. Więc to było takie spotkanie się z takim moim właśnie takim guru, taką osobą, którą się zachwycałem jakby jej pomysłami, jej sposobem pracy i jej taką rzetelnością.
Ale to mówisz o etapie w szkole, czy już o pracy nad Alicją?
Mówię też jakby o tym, co się wydarzyło jakby tutaj, kiedy Wojtek się pojawił. Jakby samo to spotkanie było dla mnie czymś też takim bardzo ważnym, że się znowu spotykamy. Bo to naprawdę jest taka bardzo ważna postać w moim życiu. Naprawdę.
No. Ale czy to też właśnie ta dyscyplina, którą Wojtek wprowadza w trakcie prób, była też tą dyscypliną, którą lubiłeś w tańcu? Czy to właśnie stąd, czy lubisz właśnie taki rodzaj pracy, który jest mocno zdyscyplinowany, wszystko jest wyliczone co do sekundy, trzeba być punktualnie?
Jeśli chodzi właśnie o tą pracę z Wojtkiem, to... Bo to był też mój ostatni spektakl, który tutaj zrobiłem. Przypadło to na taki czas, że ja już byłem właśnie... No już na granicy podjęcia tej decyzji o odejściu. Więc była to praca, o której marzyłem, ale to, że byłem właśnie w takim trudnym stanie już psychicznym, w takim właśnie zmęczeniu przed tym podjęciem tej decyzji o odejściu, no to było to faktycznie wyzwaniem, żeby w tej dyscyplinie się utrzymać. Ale dalej jakby... Jestem bardzo rzetelny w mojej pracy, więc starałem się to zrobić jak najlepiej.
No.
Ale co do tej piosenki aktorskiej, to właśnie chyba widzowie Słupska pokochali cię trochę za tą piosenkę aktorską. Mm-hmm. No ja się tu ciągle tego PRL-u czepiam, bo to jest chyba nasz taki flagowy tytuł, gdzie faktycznie tam wszyscy cię uwielbiają i gdy wychodzisz z Buenos Aires, to po prostu cała widownia podnosi się temperatura. I to jest ta piosenka aktorska, która jest taka w punkt
idealna.
No i też półfinał PPA we Wrocławiu, prawda?
No tak, ale to był taki czas właśnie, że... wtedy, kiedy ja studiowałem, jeszcze profesor z każdej szkoły mógł wydelegować jedną osobę z trzeciego roku właśnie i ona się znajdowała od razu w półfinale. I Wojtek wydelegował mnie po prostu i tak to się wydarzyło.
I co tam śpiewałeś, pamiętasz?
Pamiętam, śpiewałem piosenkę z dawno temu w trawie. O robaku. Śpiewałem Ogrzej mnie. I śpiewałem jeszcze, tylko nie poprosili mnie już o trzecią piosenkę, Heja, piosenkę Misie.
Okej. Okay. I ten półfinał w PPA też jest, odbywa się na dużej scenie w Kapitolu, czy to jest po prostu przesłuchanie?
Wtedy? Tak, to jest już taki etap, że jest publiczność i... I to jest biletowane, więc to jest już taki element, no ten właściwie przed finałem, więc to jest takie wydarzenie. No i to się w Kapitolu już odbywa, tak.
I to było solo, byłeś sam bez akompaniatora?
Nie, jeszcze trzy dziewczyny właśnie robiły mi chórki, akompaniator też był. No.
Ale w sumie ty byłeś jakby
tak, głównym uczestnikiem. Tak, ja startowałem jako... Ja, no, Wojciech Marcinkowski.
No i teraz w polskim teatrze jest ogromna, nie wiem czy moda, nie chcę tak tego nazywać, bo ja też się z tego cieszę, ale jest jakiś taki trend, to też w sumie moda, nie? Jest trend w polskim teatrze na robienie monodramów. Mm-hmm. Czy ty myślałeś o tym?
Tak, myślałem o tym. Mm-hmm. Mam taki pomysł, jeszcze nie proponowałem tego pani dyrektor. Ale myślę o zrobieniu monodramu o babci klozetowej. Jakby chciałbym zrobić kontynuację tej roli z naszego małego
Spin
PRL-u.
Off.
Tak, dokładnie to, co się dzieje, co nie? Także myślałem o czymś takim.
Czyli to byłby bardziej komediowy monodram.
Tak, aczkolwiek myślę, że znalazłaby się tam taki moment na refleksję właśnie i jakąś głębię.
Kurczę, muszę to obejrzeć.
Jeszcze tego nie ma.
Ale obejrzysz PRL.
A, dobra.
PRL jest najlepszym spektaklem.
Tak?
Przecież tak. I jakby mówię, to nie jako organizator widowni muszę sprzedać bilety, ale nie, totalnie tak. Kocham nasz mały PRL.
Bo to PRL jest zrobiony w komediowy sposób? To jest farsa?
To nie jest farsa, na farsie byś
wyszedł.
A tutaj nie, to jest muzyczno-komediowy, ale też ma taką nutkę, tak. Żeby się zastanowić. Tak. Okay, okay.
Tak, szczególnie nad rolą kobiety właśnie.
Tak.
Jak ona wyglądała w PRL-u, a jak wygląda teraz.
Okej, rozumiem. Czyli to jest jakiś też taki trochę sentymentalna podróż, tak, dla widzów?
Na pewno. I myślę, że to się widzom też bardzo podoba, że mogą sobie przypomnieć też czasy swojej młodości, swojego dzieciństwa.
Ciepły chleb posmarowany masłem. Mm-hmm. Smakował jak ciepły chleb posmarowany masłem. Tak, ale
nie tak jak ten dzisiaj.
Ja się w PRL-u nie urodziłam, więc dla mnie to było w ogóle zupełnie coś nowego, żeby zobaczyć na tej scenie, ale w ogóle sam pomysł też, żeby dwójka ludzi przenosi się z naszych czasów do PRL-u. Mm-hmm. I nie mają telefonów ani nic, wiesz, to...
A ja teraz muszę o telefonie powiedzieć. Wojtek, podobno masz włączony telefon. Dostałem
włączony telefon.
W sensie dźwięk. I że przyszła powiadomienie, ale to
nie mój.
No i co? No i już,
no to któryś nagrywający.
To pewnie ja. No i
ale słyszałem ten dźwięk, ale tak. Wiem, że wyłączyłem dzwonki.
Ale jak już jesteśmy właśnie przy babci klozetowej, czyli ty się dobrze czujesz w tej roli?
Bardzo się dobrze czuję. Monika, która reżyserowała ten spektakl, no jest moją koleżanką, przyjaciółką, dobrą z roku. I ona wiedziała o takim moim, o takiej mojej, nie wiem jak to nazwać, no o tym, że bardzo, bardzo chciałem zagrać taką kobiecą rolę. Bardzo chciałem zagrać kobietę. I ona mi to umożliwiła, szczególnie, właśnie takie filmy, jak, do których się odwołujemy, jak Poszukiwany, Poszukiwana, pozwoliły nam na to, żeby taką ekspresję trochę queerową właśnie, bo to jednak jest albo może bardziej, kurczę, wypadło mi słowo, bo to jest drag queen przecież, co nie? To jest estetyka drag queen, żeby wnieść to w takim, no właśnie w takim temacie, który w ogóle no, nikt by o tym nie pomyślał, że może coś takiego tam być, a to jest bardzo fajnie, bardzo
dobrze. I się bawisz tą postacią tak, też. Tak. Nigdy nie zapomnę, tutaj trochę prywat, ale nigdy nie zapomnę, spektakl w wózce, więc plenerowy. I właśnie wchodzisz do tego kredensu i gdzieś o papier toaletowy jest scena i nagle posypały ci się perełki.
Tak.
Totalnie się sznur pereł rozsypał i właśnie Wojtek ze sceny, o perełki się rozsypały. Ale wielu widzów też to wspomina właśnie, którzy byli w wózce.
No, był też spektakl taki, że peruka mi spadła. W momencie, kiedy otwierałem właśnie właśnie to takie moje okienko, które jest niby okienkiem właśnie babci klozetowej i do jakiegoś gwoździa mi się tu peruka właśnie i ją straciłem niestety, więc...
To chyba da się obronić wszystko, nie?
Myślę, że to było bardzo śmieszne. Mnie to bardzo rozbawiło Igora chyba też, który grał ze mną tą scenę, bo takie rzeczy bardzo, bardzo są zazwyczaj zabawne.
Tylko jak obronić... To będzie takie prowokacyjne pytanie.
Dobrze.
Jak obronić w teatrze obecnie ten koncept, nazwę to wprost, chłop za babę? Mhm. Bo przecież tyle teraz, jak rozmawiamy, że co może być gorszego w teatrze niż rapujący aktorzy na przykład, a co może być gorszego w polskim kabarecie niż chłop za babę, nie? Bo wszyscy pamiętamy Konia Polskiego, który zresztą chyba gdzieś tu został wspomniany przy okazji Krzysztofa, naszego gościa, Kluzika. No i właśnie, jak to obronić, jak to zrobić teraz tylko ze smakiem? Bo nie widziałem, więc nie wiem, dlatego pytam.
Trzeba zobaczyć.
Trzeba po prostu znaleźć taki rodzaj ekspresji, żeby widz, oglądając spektakl, miał takie przekonanie, że to jest faktycznie kobieta. Taki rodzaj ekspresji osiągnąć. I jakby w gestach, w tym, jak się wypowiadam, w jaki sposób się poruszam. I myślę, że to jest taki dysonans poznawczy, że widz zaczyna jakby myśleć o
tym. Że
przestaje zwracać uwagę, ale też widzi, że to jest możliwe, żeby zagrać w ten sposób. To znaczy, ja mam nadzieję, że w ten sposób gram i bardzo się staram, żeby tak było, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby nie obśmiewać tego.
Bo to jest to, co nas żenuje w tego rodzaju nieudanych próbach.
Tak, nie robić tego poprzez formę, tylko faktycznie spróbować znaleźć w sobie kondycję takiej babci klozetowej, jakby tej kobiety.
Kondycję performerską,
tak,
to się teraz ładnie nazywa.
Mogę?
Proszę, oczywiście.
Ty lubisz grać farsy?
Lubię.
Lubisz.
Lubię. Też farsy mają to do siebie też, że różnie są napisane, że jeśli chodzi o dramaturgię, są takie farsy, które są śmieszniejsze, są farsy, które są mniej śmieszne, są takie, które są lepiej przetłumaczone i takie, które są gorzej przetłumaczone. Ale farsa w ogóle tak naprawdę bardzo dużo mi dała jakby w zrozumieniu też takiego poszukiwania ekspresji, jakby każdy spektakl jakby jest dla mnie innym językiem i znowu kolejnym poszukiwaniem. Farsa się rządzi swoimi prawami, ale te prawa są jakby dla farsy wyjątkowe, ale to jest coś bardzo ważnego w teatrze i jest to też coś, czego nas w szkole nie uczą. I tak naprawdę farsy uczymy się grać dopiero w teatrze. Więc to jest coś takiego, co daje mi, oprócz tego, że kiedy gram te spektakle, które lubię i w których się dobrze czuję, które są fajnie wyreżyserowane, to zbieram do swojego koszyczka aktorskiego po prostu takiego więcej doświadczenia i więcej czegoś, co mogę jakby w kolejnych spektaklach z tego koszyczka wyjąć i spróbować z tego coś ulepić.
Mhm. Właśnie to, co mówisz o tej nauce w szkole, farsy, to w ogóle, jak nawet chyba pamiętam, że w szkole gdzieś postulowałem, że kurczę, zróbmy na egzamin albo na jakąś taką turbo farsę po prostu, żebyśmy jakiegoś Boeinga tam trzasnęli czy coś, bo to właśnie jest jakaś taka, no przecież to się w 90% teatrów w Polsce robi potem po szkole, prawda? Więc spróbujmy tego, zażyjmy. Wiadomo, że każdy w szkole marzy o tym, żeby zrobić jakiś zaangażowany teatr albo jakiś taki dramatyczny, bardziej poważny, a ostatecznie no jednak życie nas weryfikuje, nie?
A masz jakąś swoją ulubioną farsę, którą u nas grałeś? Bo próbuję sobie policzyć ile, mam dwa tytuły tylko w głowie.
Nie wiem, ja grałem tak w Wieczorze Kawalerskim.
Tak, i Pomoc Domowa mam.
Pomoc Domową i Dajcie Mi Tenora. Także to były trzy.
Masz taką, wiesz, którą...
No szczególnie... bardzo lubię Pomoc Domową, którą zresztą gramy jutro, ale to...
To wyjdzie za jakiś miesiąc.
Tak, więc... Ale może będziemy jeszcze grali, więc zapraszam widzów bardzo serdecznie.
Ale tak jak mówisz, tych postaci na swoim koncie masz i ról w tym teatrze masz naprawdę dużo, od klasyki Szekspira po współczesne dramaty. I która z tych ról była dla ciebie ważna, ale też która najbardziej może cię zmieniła?
No bardzo była ważna oczywiście pierwsza rola dla mnie, czyli Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. Tam grałem Parchę w reżyserii Pawła Świątka.
Była główna rola od razu, mocne
tak,
uderzenie.
Tak, tak. Więc to była niesamowita podróż. I też właściwie te farsy potem pozwoliły mi zrozumieć też, czego oczekiwał Paweł. I tak jak oczywiście no, całe życie się uczymy, ale teraz z tym moim koszyczkiem, który tam ma większy ciężar teraz i dobrze, jakoś inaczej bym tą rolę ulepił, ale i tak myślę, że jestem bardzo zadowolony z tej pracy i bardzo lubiłem ten spektakl. Bardzo też lubiłem Kupca Weneckiego z Szymonem Kaczmarkiem.
Tam za rolę nawet zostałeś wymieniony w spisie aktorów, z tego co pamiętam. Najlepszych aktorów.
I
Złoty Jorik oczywiście.
Tak, że to było też takie no, wyjątkowe dla nas. Tak sobie myślę. Właśnie ta Pomoc Domowa jest czymś takim, do czego chętnie wracam. No niesamowite.
Myślałam, że powiesz, że Wieczór Kawalerski, bo tam mam wrażenie, że jakby bardziej bawisz się tam tą postacią.
Naprawdę?
Tak. Nie. Tak, mam wrażenie, że ten przyjaciel pana młodego Tom to jest po prostu twoja rola życia.
Dobrze. No dobrze, widzisz, jak się ma inne perspektywy, kiedy się jest na scenie, a inne, kiedy jest się widzem. To jest niesamowite. To jest właśnie w teatrze niesamowite. Niesamowite.
Też nie sposób zapytać Wojtka w jakiś sposób o Trinę, bo my mamy taki segment tutaj, że zawsze pytamy każdego gościa o Trinę, ale
jak o Trinę? O postać czy o spektakl?
Nie, o spektakl Trina Niech Nie Gaśnie Nigdy w reżyserii Iwo Wedral, ale ty współpracowałeś z Iwo Wedralem nad Ciemną Wodą i nad Ulicą również?
Nie.
Nie nad ulicą, nie nad Ciemną
Kuba,
Wodą.
Chyba nie czytałeś Wirtualnego Muzeum Teatru.
No bo go jeszcze nie ma.
Wiedział.
Bo go jeszcze nie ma.
No,
w tym momencie,
kiedy nie ma,
tak?
No, ale
jak
wiesz,
mogę go czytać?
Ale państwo już mogą przeczytać, wejść na naszą stronę i przeczytać.
Proszę,
chyba, mam nadzieję.
Pre-order.
Mam nadzieję, nie wiem kiedy to będzie puszczone, więc może albo już mogą państwo, albo jeszcze nie mogą państwo, ale w niedługim czasie będą mogli państwo zobaczyć Wirtualne Muzeum Teatru, gdzie właśnie będzie wypisane, kto grał w ulicy, kto grał w Ciemnej Wodzie.
Tak, no, czyli skarbnica wiedzy na temat naszego teatru.
Tak, dokładnie. Mhm.
Ale czy Iwo Wedral był dla ciebie też skarbnicą jakąś, która cię nasyciła aktorsko?
Iwo, przynajmniej w tej pracy, w tej współpracy, gdzie mieliśmy okazję się spotkać, Iwo, odebrałem go jako takiego reżysera, który daje bardzo dużo świata, bardzo dużo... takiego właśnie, takiej przestrzeni, w której można mościć się, używając wyobraźni. I to jest przede wszystkim taką rzeczą, którą zapamiętałem z tej pracy. I też wtedy tekst był taki, który mi był w bardzo ciekawy sposób napisany. Tak polepione były słowa, jak lubię, więc tam też miałem taką szansę, żeby tym się pobawić.
Też grałeś dosyć ciekawą postać, tak? Bo tam tak, była tak, postać tak. Księdza. Tak, który z katechetką robi pasję. Z tego, co dobrze pamiętam, tak.
Tak.
No, tak. Iwo daje niesamowitą taką możliwość właśnie takiego pływania, jakiejś fluktuacji ciągle w tej postaci, bo no właśnie ty doświadczyłeś współpracy chyba z przeróżnymi reżyserami w tym teatrze, którzy pracują w przeróżny sposób, różnymi stylami.
Tak, to jest bardzo cenne. Ja myślę w ogóle, że właśnie to daje też praca w takim teatrze, który jest w takim mniejszym mieście, że naprawdę dużo się gra i dużo się tych spektakli robi i jest szansa po prostu się bardzo, bardzo rozwijać i dużo uczyć.
No i chyba w tym teatrze też jak w żadnym innym, myślę zasługą Dominika było to i teraz też to Zdenka jakoś to kontynuuje i rozwija, możliwość grania bardzo różnego rodzaju teatru, bo często jest tak, że w mniejszych miejscowościach ten teatr raczej opiera się na komediach, farsach, które po prostu się sprzedają i nie ma za bardzo możliwości grania tytułów ambitnych, a jednak tutaj, prawda, możemy się jakoś tak nasycić też po prostu my jako aktorzy tym po prostu, co nam proponują dyrektorzy tego teatru.
Tak, i właśnie myślę, że to odnajdywanie się też w tych językach teatralnych i taka próba usłyszenia tego, co reżyser tak naprawdę chce osiągnąć, jaki jest jego język, jak się odnaleźć w tej ekspresji, to jest taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo właśnie w teatrze interesuje i w aktorstwie mi się to bardzo, bardzo podoba właśnie. I to, że każdy spektakl właściwie jest innym aktorstwem.
Zatoczymy teraz trochę koło, bo zaczynaliśmy w sumie od twojego odejścia, a teraz chciałbym bardziej trochę o powrocie. Co doceniasz w Słupsku jako mieście, a czego nie znosisz?
Doceniam chyba właśnie, tak sobie myślę o haśle w tym sezonie. Doceniam chyba bliskość, też nie tylko taką geograficzną po prostu, że wszędzie tak naprawdę jest blisko.
No wszędzie jest daleko.
Tak, bo zazwyczaj po prostu wszędzie jest daleko i w większych miastach też jest daleko. Ale też taką bliskość między ludźmi, że ta społeczność jest taka, że zna się właściwie taką grono tych ludzi, którzy jakby obracają się tutaj w kulturze po prostu, którzy w tej kulturze pracują i którzy ją tworzą. Więc to jest taki plus, że jest się też bardzo blisko po prostu miasta, całego miasta, bo łatwiej jest tak objąć po prostu taką mniejszą przestrzeń. A czego nie lubię? No chyba ta odległość jest taka właśnie. To chyba ta odległość, która powoduje, że... Bo mam właściwie przyjaciół moich w Warszawie, że mam po prostu daleko do bliskich. Rodzinę mam w Lublinie. Więc myślę, że przede wszystkim ta odległość.
A czy ty miałeś epizod warszawski, tak zwany, który występuje prawie w życiu każdego aktora polskiego?
Nie miałem, dlatego że właściwie dosyć szybko po szkole dostałem pracę tutaj. Więc chociaż robiłem różne rzeczy wtedy. Jeszcze kiedy był ten etap, kiedy tej pracy tutaj nie dostałem, ale ale no też myślę, że to, co, o czym mówiłem wcześniej, spowodowało, że jednak tam się do tej Warszawy nie pchałem. Chociaż tam ja chyba zrobiłem jakiś tam film, czy tam film chyba. No tak, mówię tak, jakbym nie wiedział. W sensie chodzi mi, bo już myślałem też o serialach, że zrobiłem Kamienie na szaniec i ja też myślałem, że już wtedy się to wszystko tak potoczy. Ale
się zacznie wtedy.
Że się zacznie, ale no nie zaczęło się. Ale też chyba nie mam tego za złe, bo też po prostu mam tak, że, no, że ta kamera jest czymś, z czym się nie układam ciągle i nie wiem, czy się kiedyś ułożę.
To jest ciekawe, co mówisz też o tej kamerze, bo to właśnie to jest to, o co chciałem zapytać, oprócz tańca w tamtym momencie, jak rozmawialiśmy o filmie, bo mówiłeś, że właśnie czujesz się bezpieczniej w teatrze, a to jest bardzo ciekawe, bo wydawałoby się tak na chłopski rozum, że przecież w filmie jest bezpiecznie, można zawsze powtórzyć, można coś nagrać inaczej, można zmontować inaczej. Teatr jednak daje takie ryzyko, szaleństwo wręcz tego, że przecież mógłby ktoś wejść na scenę, nie? Mógłby ktoś rzucić pomidorem, jakby. Mm-hmm. Może się wydarzyć wszystko, może ktoś przerwać spektakl krzycząc hańba. Mm-hmm.
Tak się wydarzyło nawet.
Ale to się tak zdarzyło?
Tak, tak.
Naprawdę?
Tak,
no to tak. Nie, to ja zmieniam pytanie, opowiadaj o tym, to fascynujące.
No graliśmy, myślę, że to były jakieś ostatnie spektakle dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. No i ludzie zaczęli po prostu wychodzić i krzyczeć, żebyśmy przestali grać też Mirę, więc takie rzeczy się zdarzają.
Ale czy to była jakaś zorganizowana akcja? Bo zdarza się tak.
Nie, to byli po prostu widzowie, którzy nie byli zadowoleni z tego, co żeśmy na tej scenie pokazywali. Mhm. Po prostu.
Kurczę, bo właśnie Agata Pietruszewska, która była naszą gościnią poprzednio, wspominała ten spektakl, że to był spektakl, który sprawił, że zachciała w ogóle w tym teatrze pracować. Dlatego jestem w szoku, że takie wydarzenia miały miejsce, no ale też słynna sytuacja przy Scenie Wolności, kiedy rozlano jakąś toksyczną substancję.
Kwas masłowy, tak, w Filharmonii. No taką cuchnącą uciecz.
Tak, więc na teatr różne, że próbuje się go czasami jakoś uciszać, prawda? A często też nie mając za bardzo chyba, nie chcę mówić, że pojęcia o tym, co się dzieje na scenie, ale jakoś źle interpretując, mam wrażenie, zamiary twórców tego spektaklu, nie? Więc domyślam się, że pewnie w tym sytuacji mogło być podobnie, choć nie wiem, bo tego spektaklu po prostu nie widziałem.
Wiesz, no, często zdarza się tak, że ktoś kupuje bilety albo, nie wiem, może je dostaje i nie wie tak naprawdę, na co idzie, albo oczekuje zupełnie czegoś innego. Są też grupy zorganizowane, które też jakby każdy widz z osobna nie wybiera sobie tytułu, tylko po prostu większe grono ludzi idzie zobaczyć ten sam spektakl i też ma prawo być, jej się nie podobać to, co widzi, no ale faktycznie takie wydarzenia, że ktoś wychodzi i się zdarzają. Zresztą to jest też, myślę...
To jest chyba ekscytujące trochę też, mam wrażenie, dla aktora, że coś, co zrobiliśmy na scenie, wywołało taką reakcję.
No tak, no myślę, że lepiej, żeby było gorąco niż chłodno albo letnio. No.
Ale to jest ciekawe, jak, że używa się czasami, ja też czasami łapię się na tym, że używam tego sformułowania po obejrzeniu spektaklu, że czegoś innego się spodziewałem albo miałem inne oczekiwania. Jak można mieć oczekiwania wobec sztuki, nie? W ogóle przyjść do teatru i po Trinie tak mieliśmy właśnie, że dużo tego słyszałem, że kurczę, myślałem, że to będzie wyglądało inaczej, że to będzie inne. Tylko, że jakie, nie? Że kurczę, czy ktoś miałby jakiś zapisany scenariusz w głowie, no to jest coś, co mnie fascynuje. Ale jaki ty masz, Wojtku, scenariusz na najbliższe lata w tym teatrze? Jakie masz marzenia? Czy zagrałeś już naprawdę sporo i czy jest coś, o czym jeszcze marzysz?
Przede wszystkim jest tak, że podoba mi się ta propozycja Zdenki Pszczołowskiej związana jakby z etyką pracy i z takim budowaniem bezpieczeństwa w takim procesie twórczym. I to jest coś, co mi się bardzo podoba i w czym chcę uczestniczyć. A co do marzeń takich... Hmm. Wiesz co, nie wiem, czy ja mam takie jakieś marzenia, konkretne nazwiska i konkretne jakieś tytuły, które chciałbym zagrać, albo postaci. Na pewno chciałbym zagrać coś takiego odwrotnego jakby do mojego amplua jeszcze, zmierzyć się z czymś takim. I na pewno chciałbym jeszcze spróbować na scenie zagrać Masłowską i się w tym świecie znaleźć, bo jest to coś, co uwielbiam po prostu. A tak to jestem, raczej taka ciekawość mi teraz towarzyszy i taka chęć jakby odpowiadania na tego, na co tutaj, co się tutaj pojawi po prostu, no. A... Nie wiem, czy to cię nie zasłania. Nie zasłania się?
Nie, nie zasłania. Nie może tak być. Ale ty zrobiłeś to, co Czarek uwielbia. Tak? Szuranko.
Przepraszam. I teraz to będzie w tym.
No. Jeszcze pytanie o tramwaj zwany pożądaniem. Mhm. No bo to jest w sumie mocny początek, nie? Po tej powrót od razu do takiej klasyki, do tak mocnej jeszcze z, wydaje mi się, po tych trzech dniach prób z tak ciekawym reżyserem, stawiającym takie konkrety na scenie. Jak ty się zapatrujesz na tę współpracę? Czy, bo mówisz, że liczyłeś na to, że chciałbyś zagrać jakąś taką rolę na kontrze. No wydaje się, że Stanley Kowalski byłby taką rolą. Reżyser zdecydował inaczej o naszej obsadzie.
Już zdradzasz takie szczegóły.
Ale to ja nie powiem, kto gra. Ja też, ja tego nie wiem, kto gra. Ale no. To powinienem wyciąć. Tak. To może
nie ma,
to są te nożyczki.
Nie ma cięć.
Jak się zapatrujesz na ten tramwaj? Bo po pierwszych czytaniach twoja postać jest szalenie fascynująca.
Tak, ja
już
też
na
tak
etapie
myślę.
Czytania.
Ja też tak myślę. Tam jest tyle rzeczy i tyle przychodzi mi pomysłów do głowy, co tam zrobić. W ogóle ten tekst jest szalenie bogaty. Te wszystkie postaci, które tam są, są takie mięsiste, więc jest tam w czym szperać. Ale myślę właśnie, że to jest też szansa właśnie, żeby zrobić też to, o czym mówię. Nie pomyślałem o tym w pierwszej kolejności, żeby tam właśnie poszukać takiej ekspresji. Szczególnie, że tam jest miejsce na bardzo dużo różnych barw tej postaci właśnie.
Tak, ja też tak myślę, że to, czego mówisz, że szukasz albo chciałbyś poszukać, totalnie w tej postaci również, również się znajduje. No, jestem bardzo ciekawy tej współpracy, nie ukrywam, że bardzo się na nią ekscytuję, bo cieszy mnie też taki zwrot ku klasyce. Nie chcę mówić, że ja od zawsze byłem taki klasyczny, bo też robiłem dyplom z Pawłem Miśkiewiczem i robiliśmy totalnie współczesną, odjechaną rzecz na scenie. I to było też fascynujące, ale mam wrażenie, że gdzieś teraz widz potrzebuje też takiej klasyki. Nie wiem, czy ty masz też takie spostrzeżenie, ale że klasyka jakby wraca do łask, że jakieś po prostu też oczywiście klasyka reinterpretowana na nowo, ale jakoś tak no, potrzebujemy po prostu jakiegoś takiego zwrotu ku klasyce, żeby może odnaleźć jakąś świeżość w spojrzeniu na współczesność.
Tak. No, czyta się dużo teraz w wypowiedziach właśnie takich ludzi, którzy o teatrze piszą i na teatrze się znają, że właśnie taka era tego postdramatycznego teatru powoli jakby się wyczerpuje i z powrotem wraca na scenę taka większa linearność akcji, mniejsza taka performatywność postaci, że znowu dzieje się tak, że ludzie chcą oglądać takiego... Myślę, że w sumie teatr trochę też chyba odpowiada, mimo że proponuje, to też odpowiada na to, czego oczekuje właściwie publiczność. Więc jest chyba coś takiego ostatnio.
Tak, bo ja też mam, nie ukrywam, że obserwuję to, co się dzieje na mediach społecznościowych i tak dalej. I gdzieś było jakieś takie wołanie właśnie widowni, jakby, że dajcie nam coś klasycznego, nie? Bo właśnie mam wrażenie, że teatr współczesny w pewnym momencie sam zaczął trochę zjadać swój własny ogon, nie? Że te takie memy, które robił też Dawid Dziarkowski z wspinaniem się po ścianie i tłuczenie banana i to, że to jest teatr współczesny i to jest metafora po prostu, której nie rozumiemy, bo jesteśmy za głupi. no gdzieś to po prostu dało się w pewnym momencie temu teatrowi we znaki, nie? I że my musimy rzeczywiście, Krzysztof Dracz tak mówił na naszych zajęciach, że jak nie wiesz, co się dzieje na scenie, albo nie wiesz, jak rozwiązać jakąś rzecz, to wróć do tekstu. I ja mam wrażenie, że my tak wracamy do tekstu i wracamy do klasyki po prostu dobrze.
Mówicie takie właśnie mądre rzeczy, które przyszli teatrolodzy będą się uczyć, będą się ich zakuwać na wszystkie egzaminy.
Będą
już nie będzie o zwrocie.
Podcastu.
Tak, nie będzie o zwrocie performance. Ale bardzo im się przyda ten podcast, bo
no, oczywiście.
To jest bardzo, bardzo dobre na studiach.
Tak. Wojtku, bardzo ci dziękujemy. Nie wiem, może Magda, ty jeszcze chciałabyś zamknąć ten temat. Bardzo ci dziękujemy za wizytę. Bardzo się cieszymy, że do nas wróciłeś.
Ja się cieszę, słuchajcie, jak ja się
cieszę.
Widzowie
też się cieszą, jak obserwowałam ten post na Facebooku z pierwszymi zdjęciami tramwaju, to właśnie wszyscy w komentarzach pisali, że bardzo się cieszą.
Ja mam nadzieję, że ktoś wyrzuci jakiegoś takiego posta oficjalnego, że Wojtek wraca, bo na stronie też nie ma informacji.
Myślę, że do tego momentu, gdy będzie ten podcast, myślę, że coś będzie.
Miejmy nadzieję, że już tak jest i że się wszyscy razem z nami cieszycie, że Wojtek jest z nami w zespole. Wojtku, bardzo ci dziękujemy.
Ja też wam dziękuję.
To jeszcze zaprosimy na pierwszą premierę Wojtka 27 marca.
Tak.
Tramwaj zwany pożądaniem.
Tak, zgadza się. Cieszę się, że się spotkamy. Nie wiem, czy mnie widać, jak ja tam
tu
patrzę.
Jest tutaj,
tam jest moja kamera, a ja ciągle patrzyłem tam. Mogłem się zapytać na początku. Dobra.
Są trzy.
Cieszę się, że się spotkamy bardzo. Do zobaczenia.
Kochani, my wam bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez te sześć odcinków. Na razie kończymy. Na razie jest to pewien etap, który musimy zakończyć. Całe to przedsięwzięcie, przypomnę, jest realizowane przy wsparciu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO dla Kultury. Całość projektu sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Next Generation EU oraz ze środków miasta Słupska.
W ramach programu Wirtualne Muzeum Teatru.
Dokładnie tak. Była ze mną Magdalena Jarząb.
A ze mną Kuba Mielewczyk.
A dodatkowo nad całością wszystkich podcastów czuwał Cezary Reinert. Bardzo dziękujemy.
No i mamy nadzieję, że się spotkamy może jeszcze przy
tak.
Mi było bardzo miło. Dziękuję
mi również. Bardzo dziękuję serdecznie.
To jest ostatni?
Tak.
To jest ostatni.
To jest taka wisienka na torcie.
O Boże.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Podcast.